Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Od wielu miesięcy, kiedy zaglądamy do prasy albo czytamy różne informacje, szczególnie w ekonomicznych mediach, to słyszymy co chwila alarm o długu publicznym, który bije kolejne rekordy. Mówimy też o deficycie budżetowym, o zadłużeniu. Wyjaśnijmy na początek te właśnie pojęcia. Czym jest dług publiczny? Czym różni się od deficytu budżetowego?
Dług publiczny, najprościej mówiąc, jest to ogólne zadłużenie państwa w stosunku do podmiotów krajowych oraz podmiotów zagranicznych. Czyli jest to suma długu, które zaciągnęło państwo w ostatnich, ale i też w poprzednich latach, gdy ten dług jeszcze do końca nie spłaciło. Natomiast jak chodzi o deficyt budżetowy, to mamy tu kategorię ekonomiczną odniesioną do konkretnego roku. Czyli na ogół jest tak, że państwo wydaje więcej niż gromadzi dochodów. No i stąd właśnie powstaje ten deficyt, czyli nadwyżka wydatków nad wpływami budżetowymi. I deficyt budżetowy jako nadwyżka wydatków nad wpływami jest najpierw zaplanowany, bo w każdym roku rząd ma obowiązek przedstawić, powiedzmy, na 3 miesiące przed zakończeniem roku plan budżetowy na kolejny rok. I w tym planie budżetowym podaje, ile będzie miał wpływów oraz ile będzie miał wydatków, a skoro więcej wydaje niż otrzymuje, w związku z tym planuje ten deficyt i równocześnie planuje dług, który zaciągnie po to, żeby pokryć ten deficyt. I tutaj widzimy właśnie związek jednej kategorii z drugą. Czyli jeżeli w kolejnych latach mamy deficyty zaplanowane, a potem zrealizowane, no to te deficyty pokrywane są pożyczkami różnymi krajowymi i zagranicznymi, które zaciąga państwo. No i w efekcie sumuje się nam to w kategorię długu publicznego. I jeżeli chodzi o rok bieżący, to istotnie wystrzelił w górę, mówiąc kolokwialnie, ten dług publiczny państwa, czyli zadłużenie w ciągu ostatnich 3 miesięcy, bo większość danych to właściwie jest na koniec pierwszego kwartału, czyli koniec marca tego roku, pokazuje właśnie to dosyć zawrotne tempo wzrostu zadłużenia państwa. I taką ogólną kwotę jakby podać, to przeliczając stan tego długu państwowego na koniec marca w ten sposób, że dzielimy go przez liczbę mieszkańców, to wyjdzie nam kwota ponad 40 tysięcy złotych na jednego mieszkańca Polski.
Czyli tyle państwo, a więc i my będziemy musieli prędzej czy później oddać. Powiedzmy na początku, skąd te pieniądze się biorą? Gdzie państwo je pożycza? Gdzie one są? Gdzie leżą, żeby móc je tutaj w Polsce wydać?
To znaczy, gdzie pożycza państwo? Pożycza je w pierwszej kolejności u podmiotów krajowych, czyli no najprościej, najbliżej obywatela, to jest emisja obligacji i bonów skarbowych. Czyli jeżeli emituje te papiery dłużne, wartościowe, to jakby, to można powiedzieć, jest to dług, który zaciąga u obywateli, ale papiery dłużne również sprzedawane są różnym podmiotom, mówiąc najogólniej przedsiębiorstwom, bankom i tak dalej. I to jest właśnie ten dług krajowy. Natomiast też na uzupełnienie tych potrzeb pożyczkowych sięga do kieszeni instytucji zagranicznych i też zapożycza się za granicą. I w związku z tym no, powstaje pytanie, gdzie lepiej pożyczać. Oczywiście korzystniejsza sytuacja jest, kiedy państwo zadłuża się u swoich podmiotów, no ale też i zadłuża się za granicą. Jakby popatrzeć na dane statystyczne, no to na szczęście, no może nie jest to aż rewelacyjny wynik, ale w ostatnich latach więcej tego długu ma państwo u podmiotów, które działają w Polsce, niż u podmiotów zagranicznych.
Jeżeli dobrze znalazłem, to takim krajem, jeżeli by taką listę stworzyć, w którym pożyczamy najwięcej, jest to ciekawostka Japonia, prawda? Tam najwięcej pożyczamy. Dlaczego my powinniśmy interesować się długiem publicznym? To znaczy, jaki on ma wpływ na nasze codzienne życie i czy w ogóle ma?
No właśnie, czy dług publiczny ma przełożenie na nasz codzienny byt? Oczywiście ma przełożenie, ponieważ jeżeli zdarza się taka sytuacja, jak obecnie się zdarzyła, bo tak jak powiedziałam, z tematem długu publicznego wiąże się temat deficytu budżetowego, no to w pewnym momencie dochodzi do pewnego dyscyplinowania. No i teraz jak wygląda sytuacja, najpierw może tak ostrożniej, jak chodzi o stronę prawną. Otóż Konstytucja RP z 97 roku w rozdziale 10 artykule 216 punkt 5 mówi, że nie wolno zaciągać pożyczek, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5, czyli 60% produktu krajowego brutto. No w tym momencie to jeszcze nie to, bo na koniec pierwszego kwartału, bo takie są dane, to osiągnięto w relacji do PKB ten wskaźnik na poziomie 41%. Ale gdyby zachować to tempo wzrostu długu publicznego, które ono w tej chwili jest, do końca roku, no to istnieje zagrożenie naruszenia konstytucji w tym punkcie, prawda? Czyli doszłoby do tego, że te 60% PKB zostanie przekroczone, jak chodzi o relację długu publicznego do tego właśnie PKB. A drugi taki argument, który już wystąpił, to jest odniesienie właśnie do deficytu budżetowego, który według kryteriów z Maastricht, układu z Maastricht, który też i Polskę wiąże w tym momencie, no to on mówi, że ta relacja deficytu budżetowego w stosunku do PKB nie powinna być wyższa niż 3%. W tym momencie, właściwie w kwietniu, bo takie mamy dane, było to 5,1%, w efekcie czego Komisja Europejska nałożyła na Polskę procedurę, tak zwaną procedurę nadmiernego deficytu budżetowego. I z czym to się wiąże?
No właśnie, no na właśnie. Co to się przekłada?
Co to się przekłada? Rząd musi przedstawić tejże komisji dokładny program likwidowania tego zagrożenia, które niesie deficyt budżetowy. Czyli chodzi o to, że rząd musi pokazać po stronie wpływów, co zrobi, i po stronie, czyli swoich dochodów, i po stronie wydatków, też co planuje zrobić, żeby no, tę dyscyplinę budżetową troszkę poprawić. I w związku z tym po stronie wydatków najprościej i najszybciej wychodzi cięcie wydatków budżetowych, czyli ograniczanie wydatków na poszczególne działy budżetowe. No tak dla przybliżenia jest ich wiele, ale to, co najbardziej może dotyczyć obywatela, no ochrona zdrowia, edukacja i nauka, prawda? Transport, powiedzmy, podlegają państwu i tak dalej, więc te wszystkie kategorie, no da się, mówiąc kolokwialnie, ciąć, jeżeli chce się opracować taki dokument. Da się, no pytanie dyskusyjne, prawda, bo jest temat oporu społecznego i przełożenia na kieszenie każdego obywatela tego cięcia. Natomiast druga strona to są wpływy budżetowe. No z czego rząd ma wpływy? Ma przede wszystkim z podatków. Oczywiście, żeby zmieniać te podatki, nakładać dodatkowe, wskazywać podmioty, te stawki i tak dalej, to zgodnie z przywołanym przeze mnie artykułem 10 rozdziału 10 Konstytucji, artykułem 217 rozdziału 10 Konstytucji, nie wolno nikomu nakładać tych podatków, nie zachowując trybu ustawowego. Więc nawet z punktu widzenia czasu, no to jest dla rządu trudniejsza sytuacja. Czyli no tak patrząc z perspektywy tych najniższych, że tak powiem, poziomów, no to pewnie czekają nas cięcia.
Czyli układając wniosek z tego bardzo głębokiego wyjaśnienia, czekają nas znowu wzrosty kosztów życia. Ta tendencja po prostu będzie się nasilać.
No, na pewno to jest niekomfortowa sytuacja dla obywatela. Koszty życia, po pierwsze, to też szerokie pojęcie, ale wiążą się w największym stopniu z tematem inflacji, czyli ciągłego ogólnego wzrostu cen. A ta też, można by powiedzieć, wystrzeliła w górę z powodu chociażby wzrostu cen, właściwie wycofania się z tematu dofinansowywania do cen energii, prawda, i gazu. I to w ostatnim czasie był główny czynnik, który ciągnął ceny w górę, ale ceny w górę ciągną również inne koszty produkcji, no chociażby temat wzrostu płac nominalnych, bo w warunkach inflacji to jest tak, że nakręca się spirala wzrostu cen i płac.
To tak jeszcze na koniec krótko spróbujmy ująć, jak oszczędzać, kiedy zarabia się mało, no a na przykład za ten prąd czy za inne koszty życia trzeba płacić czasem nawet podwójnie.
No nie powiedziałabym, nie użyłabym słowa oszczędzać, bo ktoś może powiedzieć, jak tu oszczędzać, jak nie ma z czego oszczędzać. Więc ja nie użyję tego słowa, tylko powiem, że w tych warunkach nie mamy wyjścia, jedno mamy wyjście, a mianowicie racjonalizować nasze wydatki. I teraz na czym polega racjonalizacja wydatków, tak najkrócej rzecz ujmując? Po prostu na robieniu sobie listy, kiedy idziemy na zakupy. Czyli kupujemy tylko to, co jest niezbędne i zastanawiamy się nad tą listą. Czyli nie dlatego, że mamy krótką pamięć i nie będziemy pamiętać, tylko robienie listy zakupów, tych rzeczy, które są niezbędne, no skłania nas do jakiejś refleksji. To jest punkt jeden ogólny. Natomiast drugi ogólny punkt jest taki, zastanawiajmy się cały czas nad swoim myśleniem. Czy my rzeczywiście potrafimy w tym momencie oceniać, co rzeczywiście jest nam potrzebne, czy my kierujemy się emocjami? A no niestety współczesny handel i marketing budzi w nas bezrefleksyjne emocje. I tak jak może ja to spuentuję tytułem książki, którą napisał socjolog amerykański o nazwisku Barber, Benjamin Barber. On napisał książkę pod tytułem Skonsumowani. Jak rynek infantylizuje dorosłych, psuje i połyka obywateli. Czyli mówiąc krótko, kreuje się u nas te potrzeby, które właściwie nie są istotne. Czyli u starszego to kreuje się dziecięce potrzeby. Natomiast u dziecka kreuje się potrzeby dorosłego. I w ten sposób dwukrotnie kupujemy, prawda? A motto tej książki, to tak powiem na końcu, jest takie, że cytuję tutaj, gdy byłem dzieckiem, myślałem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko i myślałem jak dziecko. Kiedy stałem się dorosłym, porzuciłem wszystko to, co dziecięce. I zadanie jest takie, kto to powiedział.
Także dziękujemy za ten egzamin i wykład. W tym miejscu dziś musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za wizytę pani profesor u nas. Profesor Władysława Jastrzębska, ekonomistka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, była naszym gościem. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.